Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W programie Szlachetne Zdrowie gościmy dziś profesor Otylię Kowal-Bielecką, kierownik Kliniki Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dziś będziemy mówić o powikłaniach płucnych, wczesnej diagnostyce i leczeniu, ale omówimy też główne problemy związane z leczeniem chorób reumatycznych. A pretekstem do spotkania jest organizowana przez panią Ogólnopolska Konferencja Płuca, Serce i Stawy, która rozpocznie się w Białymstoku pojutrze. Pierwsza konferencja na ten temat była rok temu. Czy przez ten rok coś się zmieniło w leczeniu układowych i zapalnych chorób reumatycznych?
Tak, rzeczywiście to pole się rozwija bardzo dynamicznie. Do takich nowości należą nowe rekomendacje stworzone przez amerykańskie kolegium reumatologiczne dotyczące diagnostyki i leczenia właśnie śródmiąższowej choroby płuc, tych wybranego powikłania płucnego w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej.
Czy to, że tak wiele się w krótkim czasie zmienia, to jest jakaś szansa dla chorych?
Oczywiście, że tak. Z mojej perspektywy jest to niezwykle dobra i taka satysfakcjonująca wiadomość, ponieważ pamiętam, że 30 lat temu, kiedy zaczęliśmy interesować się kwestią tych powikłań.
I kiedy pani zaczynała karierę zawodową?
Tak, zgadza się. Naprawdę nie mieliśmy praktycznie leków do wykorzystania. To były pojedyncze leki, to były takie dosyć eksperymentalne metody. I teraz patrząc z perspektywy czasu, kiedy mamy wybór już kilku leków, leków o różnych mechanizmach działania, to jest bardzo taka dobra wiadomość dla nas i dla pacjentów.
Na lepszej pozycji są pacjenci, ale i na lepszej pozycji jest pani jako lekarz.
Zdecydowanie.
Bo widzi pani konkretne efekty swojej pracy. Tak. To, że może jest pani w stanie pomóc chorym.
Tak, tak, tak. To jest dla nas niezwykle ważne, bo po to jesteśmy, żeby pomagać pacjentom. Oczywiście wiele jest jeszcze do zrobienia. Wciąż choroba potrafi uciekać od leków, które stosujemy.
Czeka na chwilę nieuwagi.
Tak, czeka na chwilę uwagi.
Wymknąć się.
Tak, przebieg choroby jest bardzo indywidualny. Niektórzy pacjenci dobrze odpowiadają na leczenie, inni pomimo różnych stosowanych leków nie możemy opanować tej choroby. To jest jakby jedna strona medalu. Z drugiej strony cały czas pracujemy nad wczesną diagnostyką tych powikłań. Czyli rozpoznanie wczesne choroby daje nam szansę na wdrożenie leczenia, na dopasowanie leczenia i zahamowanie przebiegu choroby, ponieważ wciąż...
Wczesne leczenie to najlepiej by było, jak nie ma jeszcze objawów.
Tak.
Ale jak to wykryć, jak nie ma objawów?
Akurat w przypadku naszych pacjentów jest taka możliwość, ponieważ często choroba wysyła inne sygnały na początku, a powikłania płucne idą równolegle albo nawet rozwijają się później. W związku z tym tajemnicą sukcesu jest wczesne rozpoznanie samej choroby. I wówczas jesteśmy w stanie naszych pacjentów kontrolować pod kątem powikłań ze strony narządów wewnętrznych. Płuc, serca, bo to różne narządy mogą być zajęte. To daje szansę na wczesną diagnostykę.
A jakie leczenie powinno być refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie jest, mimo że stosowane jest w Europie?
Tutaj chcę podkreślić, że mamy nowe leki, które weszły w refundację. To jest jedna strona. Z drugiej strony rzeczywiście są leki, które są stosowane w innych krajach. U nas jeszcze nie doczekały się szerokiej refundacji. To są leki biologiczne.
Co to znaczy biologiczne?
To są specjalnie konstruowane białka ukierunkowane na hamowanie określonych cytokin czy blokowanie określonych cząsteczek w organizmie.
Na ile te leki są skuteczniejsze niż te, którymi teraz dysponujecie?
To, o czym mówiłam, że inny mechanizm działania. Tak. Czyli mamy pacjentów, którzy odpowiadają na te leki, które mamy do dyspozycji, ale część nie jesteśmy w stanie zahamować choroby. Wówczas potrzebujemy tych leków o innym mechanizmie działania, bo one dają szansę na skuteczne leczenie.
I kto te leki wtedy sfinansuje? Jeśli nie są refundowane przez NFZ, to jakimi ścieżkami pani może iść, żeby te leki zdobyć?
Jest możliwość zdobywania indywidualnych refundacji w ramach tak zwanego ratunkowego dostępu do terapii medycznych i wówczas składamy indywidualny wniosek o refundację. Oczywiście musimy uzasadnić, że wykorzystaliśmy inne dostępne możliwości terapeutyczne, które u danego pacjenta można zastosować i one nie działają, są nieskuteczne, potrzebujemy indywidualnej refundacji nowych leków.
Zdarzyła się kiedyś odmowa?
Nie.
Teraz może o samych chorobach. Co to są układowe i zapalne choroby reumatyczne?
Reumatyzm, może zacznę od tego, jest bardzo szerokim pojęciem. Zazwyczaj kojarzy nam
boli,
się...
Boli.
Tak, zgadza się. Kojarzy się z bólem i z narządem ruchu. Wiele jest w tym prawdy, ale musimy podkreślić, że w tym szerokim gronie chorób reumatycznych znajduje się specjalna grupa chorób zapalnych, czyli chorób, których istotą jest proces zapalny atakujący stawy, ale nie tylko stawy, bo właśnie może atakować również inne elementy organizmu, w tym narządy wewnętrzne. Leczenie tych chorób polega na hamowaniu procesu zapalnego, natomiast szczególną postacią są układowe choroby tkanki łącznej. To są choroby, których istotą jest autoagresja, czyli tutaj nawet nie zapalenie, ale układ immunologiczny zaczyna atakować sam siebie, znaczy własny organizm człowieka. I te choroby charakteryzują się szczególnie częstym powikłaniami ze strony różnych układów i narządów. Tutaj nawet zajęcie narządów wewnętrznych odgrywa może większą rolę, niż zajęcie układu ruchu.
Także... A na czym polega to zajęcie? Na czym polega to autoagresja?
Autoagresja to, tak jak mówiłam, z nieznanych dla nas przyczyn układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy, który normalnie broni nas przed zewnętrznymi bakteriami, wirusami czy innymi czynnikami szkodliwymi, zaczyna atakować organizm. I w wyniku tego ataku dochodzi do uszkodzenia, no praktycznie każdy układ i narząd może być zajęty. W różnych chorobach to ma różną postać, różny wzór. Mechanizmy uszkodzenia są różne. Może to być na przykład włóknienie, z którym mamy do czynienia w przebiegu zajęcia chorób płuc, czy uszkodzenie serca. Może to być proces zapalny, który się rozwija w płucach, w sercu. Może to być uszkodzenie szpiku krwi albo uszkodzenie krwinek. Mamy postacie takie, gdzie pacjenci mają niskie leukocyty, nie mogą się bronić, mają niskie płytki, narażenie na krwawienia. Także to spektrum, przewód pokarmowy też może ulec włóknieniu. Także spektrum uszkodzenia narządów jest niezwykle szerokie i zależy od określonej choroby, ale również każdy pacjent jakby indywidualnie ma swój tryb choroby.
Podczas konferencji będzie omawiana śródmiąższowa choroba płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej. Co to za choroba?
To jest choroba, która dotyczy właśnie śródmiąższu płuc, czyli takich malutkich przestrzeni, które znajdują się między pęcherzykiem płucnym a włośniczką, czyli tego obszaru, przez który dyfundują gazy w czasie wymiany gazów w płucach. Podkreślę, że są różne postacie choroby śródmiąższowej płuc. To jest głównie domena pulmonologów, ale również w przebiegu chorób, którymi my się zajmujemy, śródmiąższowa choroba płuc, zwana też potocznie włóknieniem płuc, jest jednym z najczęstszych i najgroźniejszych objawów tych chorób. W związku z tym w naszej praktyce zwracamy olbrzymią uwagę właśnie na wczesne rozpoznawanie tej choroby i jeśli trzeba, wczesne wdrażanie leczenia, żeby zapobiec progresji.
To jak wcześniej ją wykryć?
Tak jak mówiłam, przede wszystkim musimy rozpoznać chorobę układową. I wtedy, jak mamy postawioną diagnozę układowej choroby tkanki łącznej, w zależności od czynników ryzyka, nasi chorzy są kontrolowani pod kątem zajęcia płuc, no ale również na przykład zajęcia serca. Tutaj mamy kompleksowe metody oceny, które są coraz bardziej doskonalone i to daje szansę na rozpoznanie jak najwcześniej, bo też znamy, wiemy, jakie są czynniki ryzyka, który pacjent ma większe ryzyko rozwoju powikłań, ale znowu każdy choruje indywidualnie. Tu nie ma jakiejś takiej całkowitej przewidywalności.
A jak przy tej chorobie, jakie znaczenie ma na przykład spirometria?
Spirometria jest jednym z testów czynnościowych płuc, którymi kontrolujemy funkcję płuc. Służy nam do właśnie kontroli funkcji płuc u pacjentów, którzy jeszcze nie mają powikłań. Jak mamy, wiemy, jakie są wartości wyjściowe, to robione co jakiś czas testy czynnościowe płuc, w tym spirometria, pozwalają nam kontrolować funkcję płuc. Jeżeli coś się pogarsza, to jest dla nas sygnałem, żeby się temu przyjrzeć. Czy właśnie rozwija się powikłanie narządowe, czy jakieś inne powikłanie. Tutaj ściśle współpracujemy z kolegami z innych dziedzin, bo w przypadku naszych chorób bardzo ważna jest ta opieka interdyscyplinarna, szczególnie z pulmonologami, kardiologami, radiologami. W tej chwili tworzymy wręcz taki zespół interdyscyplinarny, gdzie spotykamy się co jakiś czas i wspólnie omawiamy pacjentów, co do których mamy wątpliwości ewentualnie diagnostyczne czy dalszego postępowania. I tu chcę podkreślić, że nasza konferencja ma też charakter interdyscyplinarny i z największą przyjemnością chcę powiedzieć, że zaproszenia do udziału przyjęli pulmonolodzy, radiolodzy, będziemy mieć gościa z zagranicy, pan profesor Prosz z Wiednia, światowej klasy radiolog, przyjeżdża, żeby też brać udział w tej konferencji, także kardiolodzy, nawet dermatolodzy do nas dołączyli w tym roku.
Jak leczy się śródmiąższową chorobę płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej? Jakie są wytyczne Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc?
Wytyczne Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, które zostały opublikowane w ubiegłym roku, tutaj mówią w przypadku naszych chorób, że choroba śródmiąższowa pojawiająca się w przebiegu innej choroby powinna być leczona leczeniem dedykowanym danej chorobie. W naszym przypadku to są głównie leki immunosupresyjne. Układ immunologiczny atakuje organizm, my go blokujemy za pomocą leków immunosupresyjnych, czyli hamujących układ immunologiczny. To jest jeden z kierunków leczenia, ale mamy teraz do dyspozycji również lek hamujący włóknienie. Czyli włóknienie to jest ten taki bardzo istotny element choroby, nieodwracalny, który odpowiada za największe uszkodzenia. Także możemy też stosować leki hamujące włóknienie, czy kombinacje leków immunosupresyjnych z lekami hamującymi włóknienie. Także mamy coraz więcej możliwości terapeutycznych.
Jakie wyzwania w leczeniu tej choroby przed wami?
Wczesna diagnostyka. Tutaj wciąż wiele jest do zrobienia. Nowe leki na pewno będą potrzebne, bo pomimo tego postępu, który ma miejsce, wciąż są pacjenci, u których nie jesteśmy w stanie całkowicie opanować choroby. No i myślę, że doskonalenie tej naszej współpracy interdyscyplinarnej.
A jeżeli chodzi o rokowania?
Rokowania są bardzo różne. Zależą od tego, w jakim momencie jest postawiona diagnoza i jak szybko jest rozpoczęte leczenie. Pacjenci, u których diagnoza jest postawiona wcześniej, w większości mają dobre rokowanie. Natomiast jeżeli niestety cały czas takie sytuacje mają miejsce, jeżeli to rozpoznanie postawione jest późno, kiedy już duża część płuc jest uszkodzona, wówczas trudno, znaczy my nie cofniemy w większości tego, co się stało, to rokowanie jest gorsze, ale tutaj też dzięki współpracy z pulmonologami są szanse nawet na kwalifikację pacjentów do przeszczepów płuc.
Czy tacy specjaliści jak pani rozpoznają chorobę, czy jeszcze wcześniej już na przykład lekarz rodzinny?
Bardzo ważne jest, żeby lekarz rodzinny zauważył pierwsze sygnały, ponieważ to w dużej mierze od lekarzy rodzinnych zależy, czy pacjent zostanie skierowany na właściwą ścieżkę.
Do właściwego specjalisty.
Tak, do właściwego specjalisty.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że dziś naszym gościem jest profesor Otylia Kowal-Bielecka, kierownik Kliniki Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Podczas białostockiej konferencji będziecie też omawiać problemy związane z leczeniem chorób reumatycznych. Czy przez ostatni rok coś zmieniło się w leczeniu? Czy są jakieś nowe rekomendacje?
W reumatologii bardzo dużo się dzieje. I między innymi mamy nowe rekomendacje. W ubiegłym roku zostały stworzone nowe rekomendacje leczenia twardziny układowej. To są europejskie rekomendacje. Zostały wydane kolejna aktualizacja rekomendacji dotyczących leczenia tocznia rumieniowatego układowego oraz kolejna aktualizacja rekomendacji dotyczących leczenia układowych zapaleń naczyń. I te wszystkie tematy będą omawiane w ramach naszej konferencji.
O pani w klinice, jak wielu pacjentów macie z tymi właśnie chorobami? I jak często do was trafiają? Co miesiąc, co dwa miesiące? Są pod stałą waszą opieką?
Tutaj też te liczby zależą od chorób. Powiem takie orientacyjne liczby. W ramach terapii biologicznych, czyli takiego już specjalistycznego leczenia chorób zapalnych stawów o trudnym przebiegu, mamy w tej chwili pod swoją opieką ponad 500 pacjentów, którzy regularnie przychodzą na wizyty. To już mówię o takiej wyselekcjonowanej grupie pacjentów, którzy nie poddają się standardowej terapii, wymagają bardziej specjalistycznego leczenia w ramach specjalnych programów lekowych. Pacjentów z tymi chorobami, którzy są leczeni bardziej standardowymi terapiami, na pewno jest kilka razy więcej. To jeżeli chodzi o choroby zapalne stawów, jeżeli chodzi o choroby układowe, które są rzadsze, to w przypadku twardziny układowej pod naszą opieką jest myślę około 150 chorych. To biorąc pod uwagę rzadkość występowania tej choroby, to jest duża grupa pacjentów.
Rzadka choroba, więc jak może wyłapać już ją lekarz rodzinny?
No tu właśnie jest problem. Wiadomo, że jak choroby są rzadkie, to styczność z tymi chorobami jest mniejsza. Szansa na zobaczenie w czasie studiów medycznych jest mniejsza. W związku z tym staramy się teraz pracować, żeby w ramach konferencji różnego typu, również konferencji internistycznych, czy konferencji dedykowanym, razem prowadzonych z lekarzami opieki podstawowej, żeby mówić o tych pierwszych objawach chorób i sygnalizować, jak ważne jest wykrycie, zwrócenie uwagi na te pierwsze objawy i właśnie skierowanie pacjenta na właściwą ścieżkę.
Czyli na przykład w przypadku twardziny, jakie to są te pierwsze objawy?
To jest objaw Raynaud, czyli napadowe bielenie, sinienie palców rąk.
Ale nie każdy, kto ma objaw Raynaud, będzie miał twardzinę.
Absolutnie. Większość przypadków objawu Raynaud to są tak zwany pierwotny objaw Raynaud, który niczym nie grozi. On zwykle dotyczy młodych ludzi, młodych kobiet. Natomiast około 20% przypadków Raynaud to są wtórne objawy Raynaud, czyli są to zwiastuny innych chorób. Różnych chorób. Spośród tych chorób najczęstsze są układowe choroby tkanki łącznej. Czyli odwracając sytuację, jeśli ktoś ma objaw Raynaud, który się zaczyna w wieku dojrzałym, to zawsze...
Czyli po 40 na przykład?
Nawet po 30. Albo nawet wcześniej, ale ten objaw Raynaud się nasila z miesiąca na miesiąc. Towarzyszą mu jakieś inne uszkodzenia, na przykład owrzodzenia palców. To są wszystko sygnały, że to jest wtórny objaw Raynaud i trzeba szukać przyczyny tego. Jedną z przyczyn, którą zawsze trzeba wziąć pod uwagę, to są układowe choroby tkanki łącznej. Czyli najlepiej skierować do reumatologa. My mamy narzędzia w postaci badań immunologicznych, wykrywania autoprzeciwciał, które świadczą o obecności tych chorób, czy są charakterystyczne.
Czyli ile chorób jesteście wtedy w stanie wykryć?
Kilka na pewno.
Dobrze, w przypadku objawu Raynaud, to czego można się spodziewać?
To tutaj jakby różne też mogą być scenariusze, tak jak bardzo różne są przebiegi kliniczne. Niektórzy chorzy rozwijają zmiany skórne, na przykład pojawiają się obrzęki palców rąk, czasami te zmiany skórne szerzą się na inne obszary ciała, ręce, czasami w skrajnych przypadkach potrafią zająć cały tułów, nawet w ciągu kilku miesięcy. U innych pacjentów inne objawy są bardziej dyskretne albo pojawiają się w znacznie dłuższym czasie. Owrzodzenia opuszek palców, pękanie opuszek palców, czerwone kropki, tak, takie teleangiektazje, ale nie w postaci pajączków, tylko w postaci czerwonych kropeczek. Czasami są to objawy bardzo dyskretne, w związku z tym ważne, żeby taki pacjent trafił do specjalisty, który potrafi zwrócić na to uwagę.
Postępy w leczeniu układowych chorób tkanki łącznej.
Tych postępów jest, znaczy tych nowości
dużo, to już
jest...
Pani mówiła, dużo. Że tak, szybko to się rozwija, na szczęście dla pacjentów. A jeśli chodzi o przeszczepy komórek macierzystych w leczeniu chorych na twardzinę układową, stosuje się je?
W Polsce są takie możliwości. Jest kilka ośrodków, które prowadzą tego typu leczenie. Jest to leczenie w tej chwili w przypadku twardziny układowej uważane za najskuteczniejsze, ale jednocześnie obarczone dużym ryzykiem, może nie dużym, ale ryzykiem poważnych powikłań, łącznie ze zgonem, wczesnym zgonem. W związku z tym jest to leczenie takie dedykowane wybranej grupie pacjentów, którzy rokują, że przetrwają to leczenie, a jednocześnie choroba jest na tyle agresywna, że podjęcie takiego ryzyka jest usprawiedliwione.
To jakie najnowocześniejsze metody leczenia układowych i zapalnych chorób reumatycznych?
Jest duży rozwój w tej chwili leków biologicznych. Trwają badania z nowymi lekami biologicznymi, czyli substancjami dedykowanymi, skonstruowanymi po to, żeby blokować określone mediatory zapalenia czy określone komórki. Również trwa duży rozwój leków hamujących włóknienie, co oczywiście stwarza perspektywy lepszego leczenia chorób przebiegających z włóknieniem typu twardzina układowa.
A o bardzo rzadkich chorobach mówiła dziś profesor Otylia Kowal-Bielecka, kierownik Kliniki Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani za wizytę w studiu.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
A do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.